Wieczorynka naukomanów. Ja nazywam się Sławek Kulesza. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o antymaterii. Antymateria nie pojawiała się jeszcze chyba na antenie w naszej audycji. Jest to pierwszy raz i został on sprowokowany doniesieniami z CERN-u o pomyślnej próbie przetransportowania antymaterii na odległość rzędu kilometrów. Przewozu właściwie antymaterii w zbiorniku na odległość kilometrów. Czym jest antymateria? O tym powiedziałem przed chwilą. Najpierw została właściwie odkryta teoretycznie, dopiero później, kiedy już były jakieś sugestie co do tego, jak to może wyglądać i kiedy zaczęto się bliżej przyglądać danym doświadczalnym, okazało się, że były już ślady antycząstek w dotychczasowych obserwacjach, które jednak albo zlekceważono, albo nie potrafiono, nie wykorzystano tego właśnie wytłumaczenia do stwierdzenia istnienia antymaterii. W związku z tym palmę pierwszeństwa przyznano Karlowi Andersonowi, amerykańskiemu fizykowi, który odkrył pozytony, czyli antycząstki elektronu, albo po prostu antyelektrony, w strumieniach promieniowania kosmicznego. No i od tego momentu się zaczęło. Okazało się, że tych antycząstek trochę wokół nas jest. Następnie zaczęło się okazywać, również pojawiły się kolejne odkrycia, bo otworzyła się nowa dziedzina jakby w obszarze fizyki cząstek elementarnych. Okazało się, że oprócz cząstek, które były odkrywane wówczas powoli, są też antycząstki i te antycząstki, właściwie każda cząstka ma swoją antycząstkę, czyli jest pełna symetria, jeżeli chodzi o liczbę antycząstek. Z jedną z interpretacji antymaterii była ta podana przez Richarda Feynmana, który wykorzystując skonstruowane przez siebie diagramy. Na diagramach Feynmana zwykłe cząstki poruszają się, kiedy one istnieją. Kiedy diagramy Feynmana to takie diagramy czasoprzestrzenne oddziaływań, które w prosty sposób wizualizują oddziaływania i różnego rodzaju rozpady, a także procesy powstawania różnych cząstek. No i na diagramie Feynmana generalnie, jeżeli mamy do czynienia z cząstkami, to one biegną zgodnie z osią czasu, czyli poruszają się w przód w czasie. Natomiast na tych samych diagramach Feynmana, żeby pewne fundamentalne prawa fizyki były zachowane, m.in. prawo zachowania pędu, prawo zachowania energii, to antycząstki na tychże diagramach Feynmana są reprezentowane jako cząstki poruszające się w czasie wstecz, czyli poruszające się w przeszłość. No i w związku z tym jedna z interpretacji istnienia antymaterii była taka, że antymateria to jest nic innego jak takie jak obraz cząstek poruszających się, wracających do nas z przyszłości. I to, co widzimy jako materia, to antymateria to jest w gruncie rzeczy jakiś taki refleks, czy pozostałość, czy ślad tego, jak cząstki poruszają się wstecz w czasie. Dosyć kontrowersyjna interpretacja, trzeba przyznać, że też dosyć śmiała i mało intuicyjna, ale jednocześnie taka pobudzająca wyobraźnię, więc coś w tym jest. W każdym razie antycząstki na diagramach Feynmana pokazujemy jako cząstki poruszające się wstecz w czasie i to się nie zmieniło do dzisiaj. A jaki jest problem z tą antymaterią? Problem z antymaterią jest taki, że po pierwsze jest jej ekstremalnie mało w stosunku do zwykłej materii, tej, która nas otacza, bo ten stosunek jest szacowany na około 1 do miliarda, bądź nawet 1 do 10 miliardów, czyli na 10 miliardów cząstek zwykłej materii w naszym otoczeniu, przypada jedna cząstka antymaterii. Te antycząstki są cały czas produkowane, cały czas docierają do nas, między innymi właśnie w strumieniach promieniowania kosmicznego, czy w strumieniach promieniowania słonecznego. Warunek jest taki, aby to było promieniowanie ekstremalnie wysokoenergetyczne, czyli fizyka antymaterii to jest jednocześnie fizyka wysokich energii, fizyka cząstek elementarnych, fizyka wysokich energii. Jest tak z prostego powodu, jak już mówiłem, antymateria powstała jako efekt uboczny, może nie uboczny, ale przy okazji rozwiązywania równań mechaniki kwantowej, czy pogodzenia równań mechaniki kwantowej ze szczególną teorią względności. No i w szczególnej teorii względności mamy ekwiwalent masy i energii, czyli wiemy, ile energii potrzeba, aby wykreować daną cząstkę i z drugiej strony, ile energii powstaje, kiedy cząstka zanika, czy jak się to fachowo mówi, anihiluje. No i właśnie z takimi parami cząstka-antycząstka wiąże się równocześnie anihilacja, czyli z jednej strony, jeżeli mamy parę cząstka-antycząstka i one spotkają się, czyli znajdą się dostatecznie blisko siebie, one mogą zniknąć, tworząc porcję energii, czyli foton. Ten foton będzie ekstremalnie wysokoenergetyczny. To będzie foton gamma, ponieważ masy nawet najlżejszych cząstek, takich jak elektrony, pozytony, są i tak bardzo duże, więc ilości energii, które powstają, są olbrzymie. Więc następuje anihilacja natychmiastowa, no ale z drugiej strony taki foton, jeżeli się znajdzie, znajdzie się w odpowiednich warunkach, wówczas taki foton może się z kolei, foton może zniknąć i w jego miejsce może powstać para cząstka-antycząstka. Czyli takie procesy ciągłego przekształcania się par cząstek-antycząstka w foton i fotonów z powrotem w pary cząstka-antycząstka, to nie jest nic nowego, to nie jest nic niezwykłego na gruncie mechaniki kwantowej, gdyż akurat niestałość i niepewność świata subatomowego to jest immanentna cecha tego świata. Co to oznacza, że niestałość i niepewność są znakami rozpoznawczymi świata cząstek elementarnych? O tym za chwilę.